głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Panteleimon Karczewski.
Witam serdecznie w kolejnym 53. odcinku naszej audycji. Tytuł dzisiejszego odcinka to Hymnograf z Sycylii i może się on wydać nieco intrygujący. Bo o ile poruszanie tematyki hymnografa, czyli twórcy pieśni liturgicznych, jest w naszej tematyce w pełni uzasadnione, o tyle wyspa Sycylia raczej nie kojarzy się przeciętnej prawosławnej osobie z wielkim dziedzictwem cerkwi. A jednak, o jakiego świętego pisarza chodzi i jaki był jego wkład w bogactwo nabożeństwa, o tym w dzisiejszym odcinku.
Głos liturgii.
Różne były dzieje Sycylii, jak i całej południowej Italii, południowej części Półwyspu Apenińskiego. Od III wieku przed naszą erą Sycylia była prowincją Cesarstwa Rzymskiego, ale już w VI wieku naszej ery została podbita przez Bizancjum za czasów cesarza Justyniana Wielkiego. Należała do imperium do IX wieku. Wtedy to zaczęła być stopniowo podbijana przez Arabów. Ostatecznie została w pełni zajęta w X wieku. I właśnie na początku IX wieku, w momencie kiedy Sycylia należała do Cesarstwa Bizantyjskiego, a więc i greckiego kręgu kulturowego, ale już rozpoczęły się najazdy arabskie, na świat przyszedł Józef. Urodził się w pobożnej chrześcijańskiej rodzinie Plotyna i Agaty. I z uwagi na niebezpieczną już sytuację na Sycylii, rodzina zmuszona była do emigracji na tereny dzisiejszej Grecji. I w wieku 15 lat młody Józef trafił do Tesalonik i wstąpił tam do monasteru. Wyróżniał się wielką pobożnością i pracowitością. Wkrótce został wyświęcony na kapłana. Przez Tesaloniki przechodził wówczas święty Grzegorz Dekapolita, który zmierzył do Konstantynopola, by wspomóc walkę z herezją ikonoklazmu. Dodajmy, że pierwsza połowa IX wieku był to czas po VII Soborze Powszechnym, który to obalił ikonoklazm jako herezję, czyli uznał, że kult ikon jest prawidłowy i zgodny z Ewangelią oraz tradycją cerkwi. A jednak problem ikonoklazmu trwał dalej. Heretycy, których było wielu i w gronie hierarchów i duchowieństwa, walczyli nie tylko z ikonami, ale i choćby z kultem świętych i z monastycyzmem. Tymczasem to właśnie monastery stały się wówczas głównymi ostojami prawosławnej wiary i nauki. I co bardzo istotne, panujący wówczas cesarz Teofil oraz ówczesny patriarcha Konstantynopola także byli zwolennikami herezji ikonoklazmu. A więc był to czas wielkich prześladowań. I wróćmy do naszej historii. Święty Grzegorz Dekapolita zauważył wyjątkowość młodego mnicha Józefa i zabrał go ze sobą do Konstantynopola. Tam obaj starali się głosić prawosławną naukę, pracować z ludźmi i bronić pobożności. Z uwagi na trudną sytuację prawosławni zdecydowali się wysłać poselstwo do Rzymu z prośbą do papieża Leona III o pomoc. Były to czasy, kiedy wschód i zachód były ze sobą w jedności. Ponadto Rzymu nie dotknął problem ikonoklazmu, ani też Rzym nie podlegał pod cesarza Konstantynopola. I na takiego posłańca do Rzymu mnisi wybrali właśnie Józefa. Jednakże po drodze mnich został porwany przez Arabów i wysłany na Kretę. Tam wydano go ikonoklastom i zamknięto w więzieniu. W noc bożonarodzeniową Józef miał widzenie świętego Mikołaja, który poinformował go, że zmarł cesarz ikonoklasta i prześladowania zakończyły się. Święty Mikołaj dał Józefowi zwój i nakazał, by ten go zjadł. Na zwoju napisane były słowa: pospiesz, o dobry, prędko, jako miłosierny, na pomoc nam, bowiem możesz to, co zechcesz. Józef odrzekł słowami psalmu: jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa. Wtedy łańcuchy, którymi uwięziony był Józef, spadły z niego, a drzwi więzienia się otworzyły. Mnich opuścił więzienie i w cudowny sposób nagle znalazł się w Konstantynopolu. Tam nie zastał już pośród żywych świętego Grzegorza, ale zdążył jeszcze spotkać się z jego uczniem świętym Janem. Wkrótce zbudował w Konstantynopolu cerkiew świętego Mikołaja i tam złożył ciała i Grzegorza, i Jana, a przy cerkwi powstał monaster. Józef otrzymał wkrótce w prezencie cząstkę relikwii apostoła Bartłomieja. Wzniósł w jego cześć cerkiew i chciał uroczyście uczcić jego pamięć, ale przejmował się tym, że nie ma hymnów wychwalających apostoła. Przez 40 dni modlił się gorliwie i w Wigilię Świętą objawił mu się sam apostoł Bartłomiej, który położył mu na piersi Ewangelię i błogosławił, by sam Józef pisał hymny liturgiczne. Powiedział takie oto słowa: niech błogosławi Cię prawica wszechmocnego Boga i niech się wyleją na język Twój wody niebiańskiej mądrości. Serce Twoje niech będzie świątynią Ducha Świętego, a hymny Twoje niech napełnią słodyczą cały świat. Po tym objawieniu święty Józef napisał kanon ku czci apostoła Bartłomieja. Posłuchajmy fragmentów. Ustami byłeś Boga słowa, od ust wilka chytrego ludzi wybawiłeś, o chwalebny, przyprowadzając do swojego Stwórcy. Przez kąpiel chrztu, Bartłomieju, apostole. Językiem swym ognistym popaliłeś gorycz oszustwa, zarośnięte serca odnowiłeś, o mądry, i umysły nakierowałeś ku niebiosom. Nawodniany boskimi strumieniami, niczym rzeka z Edenu wyszedłeś, by napoić cały świat swoimi naukami i łaską wysuszając wody oszustwa. Dziś chór apostołów celebruje święto pamięci Twojej. Męczennicy radują się i zastępy wszystkich sprawiedliwych. Wierni zaś hymnami Cię uwielbiamy i śpiewamy: od wszelkiego smutku wybaw nas, uczniu Chrystusowy. Przyjąwszy błogosławioną śmierć przez krzyż, o chwalebny, upodobniłeś się cierpieniami do swojego nauczyciela i stałeś się uczestnikiem jego światłości i boskiej chwały, zawsze z aniołami stojąc przed nim i rozkoszując się niewypowiedzianą światłością. Święty Józef wkrótce ułożył mnóstwo tekstów wychwalających Matkę Bożą i świętych, w tym w szczególności świętego Mikołaja, który uwolnił go z więzienia. Po dzień dzisiejszy w użytku liturgicznym jest 8 kanonów na 8 różnych tonów, czyli linii melodycznych, które przeznaczone są do śpiewania na jutrzni we czwartki. Te kanony umieszczone są w księdze nazywanej Oktoich. O tym pisałem więcej w książce o świętym Mikołaju pod tytułem Pasterz Wierny, wydanej 2 lata temu, do której odsyłam. Posłuchajmy fragmentów słów, jakimi święty Józef wychwala swojego wybawiciela z niewoli, świętego Mikołaja Cudotwórcę. Latający pośród kwiatów cerkwi, niczym ptak z anielskiego gniazda na wysokościach, Mikołaju, trzykroć błogosławiony, do Boga wołasz za wszystkich ludzi w utrapieniach i pokusach pogrążonych i wybawiasz ich swymi modlitwami. Zakosztowałeś czcigodny Bożej słodyczy, znienawidziwszy gorycz żądz i rozkoszy, od których wybaw nas, modląc się do Chrystusa, aby utulił pojawiające się utrapienie. Jako dzienną gwiazdę Cię ujrzawszy, niechaj zostaniemy wybawieni, łatwymi jaśniejącymi promieniami od ciemności pokus, nieszczęść i wszelkiego grzechu. Ojcze Mikołaju, Ty, który dawno temu zjawiłeś się we śnie cesarzowi, wybawiając niewinnych, którzy mieli zginąć. Wybaw mnie z ciągle nachodzących mnie ataków, słabości cielesnych i chorób duchowych, Ojcze Mikołaju. Najjaśniejszy świecznik niegasnący, na ziemi będący kolumną i wzywający do Bożej przystani, tych, którzy są zawsze zatapiani falami życia. Wszyscy uczcijmy Mikołaja i uwielbiajmy miłością. Upiększywszy tron Miry w Licei, okazały się piękne arcykapłanów. Przeto modlitwami Twoimi wybawiaj nas, nienaruszonymi z pokus świata hierarchu. Nosząc imię zwycięzcy, święty, okaż nas zwycięzcami przez swoje modlitwy, wyrywając z rządz rodzących śmierć i nieprawych ludzi, języka oszukańczego, którzy zawsze z wiarą modlą się do Ciebie. Nas, zranionych przez niewidzialnych strzelców, ulecz Twoją modlitwą z przewinień Mikołaju, abyśmy zdrowi chodzili po drogach pańskich. W 842 roku zapanowanie cesarzowej Teodory, czyli tej, która przywróciła prawosławną wiarę i kult ikon, święty Józef został przeniesiony do głównego soboru Konstantynopola, czyli świątynię mądrości Bożej, Hagia Sofia. Jednak za śmiałe oskarżenie brata cesarzowej Bardasa za to, że żył on w niesakramentalnym związku, Józef został wygnany i powrócił dopiero po śmierci Bardasa w roku 867. Święty patriarcha Focjusz przywrócił go do poprzedniej godności, bardzo lubił i szanował Józefa i mianował go nawet spowiednikiem całego kleru Konstantynopola. Przez cały czas święty Józef pisał hymny liturgiczne. Głównie kanony, czyli poematy przeznaczone na jutrznie, składające się z 9 pieśni i skonstruowane według ściśle określonych zasad. Józef do tych wszystkich zasad dodawał jeszcze jedną. Tak rozplanowywał poemat, żeby pierwsze litery wszystkich kolejnych zwrotek układały się w jakieś zdanie. Czy to wezwanie modlitewne, czy to ukrytą informację o autorze tekstu. Nie jest znana dokładna liczba kanonów, jakie napisał Józef, bo nie wszystkie weszły do użytku liturgicznego, ale badacze mówią, że było ich nawet do 300. Jeśli otworzymy Triolion Postny i wybierzemy dowolny, losowy dzień okresu postnego, to znajdziemy tam kanon świętego Józefa. Najczęściej na jutrzni będą 2 kanony. Jeden Teodora, drugi Józefa. W pierwszym przypadku chodzi o świętego Teodora Studytę, w drugim o omawianego dziś świętego Józefa hymnografa. Jednym z najbardziej znanych i można powiedzieć wspaniałych kanonów naszego dzisiejszego hymnografa jest kanon na sobotę akatystu. Kanon śpiewany na tej samej jutrzni, na której czytany jest w 5 tygodniu Wielkiego Postu akatyst do Bogu Rodzicy. I święty Józef wychwala w poetycki, piękny sposób Matkę Bożą. Na freskach w części choralnej Cerkwi Zwiastowania w Supraślu święty Józef jest przedstawiony ze zwojem, na którym napisane są właśnie pierwsze słowa tego kanonu ku czci Matki Bożej. Posłuchajmy fragmentów. Uduchowioną księgę Chrystusową, zapieczętowaną przez Ducha. Widząc Ciebie, wielki Archanioł zawołał: raduj się, mieszkanie radości, przez którą rozwiązana zostaje klątwa pramatki. Niewiędnący kwiecie, raduj się, jedyna, która wydałaś wonne jabłko. Raduj się, która zrodziłaś wonność jedynego Króla. Raduj się, nieznająca małżeństwa, zbawienie świata. na jaśniejszy poranku. Raduj się, jedyna nosząca słońce, Chrystusa, mieszkanie światłości. Raduj się, która rozpędziłaś ciemność i całkowicie odpędzasz mroczne biesy. Ciebie opiewamy, któraś splotła światło, nie ręką ludzką uczyniony wieniec. Wołając do Ciebie, Dziewico, raduj się, ochrono wszystkich i ogrodzenie, umocnienie i święta ucieczko. Moc i umocnienie ludzi, raduj się, przeczysta, miejsce uświęcenia chwały. Uśmiercenie otchłani, najjaśniejszy pałacu, raduj się radości aniołów. Raduj się pomocy tych, którzy z wiarą modlą się do Ciebie. Ty, która zrodziłaś lekarza wszystkich ludzi, raduj się. Boże oblubienico, tajemnicza lasko, która wydałaś niewiędnący kwiat. Raduj się władczyni, której radością napełniamy się i dziedziczymy życie. Stańmy pobożnie w domu naszego Boga i zawołajmy, raduj się władczyni świata. Raduj się, Mario, Pani nas wszystkich. Raduj się, jedyna nieskalana, między niewiastami i dobra. Raduj się, kolumno ognia, wprowadzająca ludzkość do wyższego życia. Józef dożył głębokiej starości, zachorował. Wielki Piątek Bóg w widzeniu sennym poinformował go o zbliżającej się śmierci. Święty Józef, żeby uporządkować ziemskie sprawy, sporządził protokół. Opisał całe mienie Soboru Mądrości Bożej, za które odpowiadał. I kilka dni gorąco modlił się, szykując się do śmierci. Po przyjęciu Eucharystii Józef odszedł do wieczności. Był to dzień 3 lub 4 kwietnia i w zależności od praktyki jego pamięć świętowana jest w jeden z tych dni. Grecy celebrują ją 3 kwietnia, w naszym kalendarzu jest to dzień później, czyli 4. I według starego stylu wypada to na dzień 17 kwietnia. Tak, drodzy Państwo, wygląda życie i twórczość wielkiego hymnografa świętego Józefa urodzonego na Sycylii. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji, tradycyjnie we czwartek, za 2 tygodnie, a naszym tematem będzie Nowy Rok. Dlaczego w kalendarzu liturgicznym zaczyna się on nie w styczniu, a we wrześniu? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Była to audycja Głos Liturgii.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.